Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy od skoków narciarskich, potem będzie troszkę o piłce nożnej, ale nie tylko. A ze skokami narciarskimi to jeszcze jesteśmy dłużni informacji odnośnie turnieju czterech skoczni, bo ostatnia audycja piątego, czyli tuż przed ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni, no to wszyscy już wiedzą, że ten konkurs oczywiście, ten turniej oczywiście w całości wygrał Kamil Stok w ostatnim konkursie, odnosząc zwycięstwo zdecydowane nad swoimi rywalami. Drugi był Norweg Marius Lindvik, największy pochowiec tej imprezy. Trzeci Kai Geiger, Niemiec, który ostatecznie zajął drugie miejsce w turnieju. Źle wypadł Dawid Kubacki, na którego jeszcze liczyliśmy, że będzie na podium. On zajął dopiero 15 miejsce, ale dzięki temu, że też słabo skakał Norweg Granerud, to Kubacki załapał się na trzecie miejsce turnieju czterech skoczni, a Granerud, największy przegrany tej imprezy, dopiero miejsce czwarte.
Co warto podkreślić, Granerud przegrał podium z Kubackim o 0,4 punktu, także ta różnica naprawdę minimalna, dosłownie jedna nota sędziowska więcej i Norweg byłby przed Kubackim. Ale z drugiej strony, no, jeżeli chodzi o Dawida Kubackiego, szkoda rzeczywiście jego występu w Bischofshofen, biorąc pod uwagę, że właśnie on jest rekordzistą tego obiektu. W poprzednim turnieju czterech skoczni uzyskał tam bodajże 145 metrów. Teraz tych metrów zabrakło, no i w efekcie 5 punktów straty do Geigera. Jeżeli chodzi o Stocha, ostatni konkurs to popis naszego wielokrotnego zwycięzcy i mistrza. 139 i 140 metrów, do tego bardzo wysokie noty. W końcu pojawiły się też dwudziestki w drugiej serii. Ostatecznie wyprzedził wspomnianego przez ciebie Lindvika o około, nawet ponad, nieco ponad 20 punktów. Także znakomity rezultat. I co warte podkreślenia, po raz trzeci Kamil Stoch wygrywa turniej czterech skoczni. Także jest to rzeczywiście niesamowity sukces. Ja tylko jeszcze zerkam w statystykę, no bo jest dosłownie kilku zawodników, którzy wygrywali co najmniej trzy razy. Najwięcej zwycięstw ma oczywiście Janne Ahonen, to jest 5 triumfów, potem jest Niemiec Jens Weissflog, 4 wygrane, i Kamil Stoch dołącza do dwójki Bjørn Virkola i Hermut Recknagel, którzy mają w dorobku po 3 zwycięstwa. No i co warte podkreślenia, rzecz jasna, zarówno Virkola, jak i Recknagel już dawno nie skaczą, więc Kamil Stoch jeszcze, biorąc pod uwagę to, że cały czas jest naprawdę w wysokiej dyspozycji, będzie miał szansę w kolejnych latach być może jeszcze ten rekord swój własny poprawić.
Też doskonały występ całej naszej, można powiedzieć, podstawowej do tej pory czwórki w turnieju czterech skoczni, bo piąty był Piotr Żyła, na szóstym miejscu ex aequo z Kobayashim Andrzej Stękała. Najlepszy występ naszej reprezentacji łącznie w turnieju czterech skoczni. No szczególnie cieszy to szóste miejsce Andrzeja Stękały, który na dobre chyba odbudował swoją formę.
No rzeczywiście Stękała, tak sobie analizujemy tego występu ostatnio, no to nigdy wcześniej tak nie skakał dobrze i równo przede wszystkim. Oczywiście zdarzały się takie konkursy, bodajże raz miał taki konkurs parę lat temu, że zajął szóste miejsce, ale to był taki rzeczywiście przebłysk. A jeżeli chodzi o Polaków, to rzeczywiście ten występ, jeżeli chodzi o całość naszej reprezentacji, zdecydowanie najlepszy w historii. Mieliśmy już jeden taki turniej czterech skoczni, gdzie w pierwszej czwórce mieliśmy trzech biało-czerwonych. To był 65. turniej czterech skoczni. Tam wygrywał Stoch przed Żyłą, a czwarty był Maciej Kot. No teraz mieliśmy jeszcze czwartego zawodnika w pierwszej szóstce, więc rzeczywiście to osiągnięcie jest niesamowite. Oczywiście liczymy też na to, że dyspozycja biało-czerwonych utrzyma się szczególnie do tej imprezy docelowej tego sezonu, czyli do Mistrzostw Świata w skokach narciarskich.
Te mistrzostwa pod koniec lutego, przed nami jeszcze parę konkursów w Pucharze Świata, za tydzień konkursy w Zakopanem, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. No niestety to wszystko bez kibiców, ale w ten weekend też mieliśmy dwa konkursy indywidualne w Niemczech, w Titize Neustadt. Tam dwa konkursy w sobotę i w niedzielę, ponieważ zgłosiło się 50 zawodników do tych konkursów, to kwalifikacji nie przeprowadzono, był tylko tak zwany prolog. No i można powiedzieć, sobota, bardzo, bardzo dobry występ naszych reprezentantów, mimo różnych warunków atmosferycznych. Po pierwszej serii, w pierwszej piątce mieliśmy czterech Polaków. Tam tylko na trzecim miejscu był Granerud, prowadził Dawid Kubacki, na drugim miejscu był Kamil Sok. No niestety, w drugiej serii ofiarą tych złych warunków atmosferycznych padł Kubacki, który skoczył tylko 128 metrów. No nie miał z czego odlecieć, ale świetnie, świetnie spisał się Kamil Stoch, który poleciał na odległość aż 144 metrów. Nie dotrzymał mu kroku Norweg Granerud, chociaż próbował, zajął ostatecznie drugie miejsce, na trzecim miejscu Piotr Żyła, no i na piątym miejscu Andrzej Stękała, i to było jego najlepsze miejsce w występach w Pucharze Świata. Jeszcze jedenasty, co też jest bardzo dobrym miejscem, był Jakub Wolny, który powrócił do rywalizacji w Pucharze Świata. 28 miejsce Paweł Wąsek i 36 Aleksander Zniszczoch.
Co do Stocha jeszcze warto dodać, bo to jest istotna informacja, odniósł tym samym 39 zwycięstwo w swojej karierze zawodniczej i tym samym zrównał się z innym Polakiem, czyli Adamem Małyszem. Obaj rzeczywiście tyle samo zwycięstw na chwilę obecną. No i sam Adam Małysz też mówi, że nie ukrywa, że liczy na to, że Stoch pobije jego osiągnięcie. No wydaje się to rzeczywiście bardzo prawdopodobne jeszcze nawet w tym sezonie. No i potem zostają już tylko legendarny Matti Nykänen i Gregor Schlierenzauer, czyli triumfatorzy 46 i 53 konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Niestety w niedzielę nasi reprezentanci, no patrząc też po ostatnich występach, mieli gorszy dzień, bo najlepszy z nich Dawid Kubacki na szóstym miejscu. Dawno nie było takich zawodów, kiedy jakiegoś reprezentanta Polski nie było na podium. Chyba w Wiśle na początku sezonu ostatni raz. Na dziewiątym miejscu był Kuba Wolny. No on się jeszcze poprawił w porównaniu z sobotą. 16 Piotrek Żyła, 17 Kamil Stok, 21 Andrzej Stękała, 28 Aleksander Zniszczoł i 30 Paweł Wąsek. Pozytyw taki, że aż 7 Polaków, czyli wszyscy, którzy startowali, przedostali się do tej czołowej trzydziestki i punktowali. Co do Kamila Stocha, no jak on sam mówił, jest już troszkę zmęczony tym maratonem dwutygodniowym w skokach, no i chociaż ciało chciało, to głowa nie nadążała, i stąd te 17 miejsce, ale też stąd, że Kamil miał dwa razy najgorsze warunki ze wszystkich skoczków podczas tego konkursu.
No rzeczywiście, dobrze, że o tym wspomniałeś. Stoch nie miał szczęścia rzeczywiście do tych warunków. W pierwszej serii wiatr metr w plecy, w drugiej serii wiatr 1,5 metra w plecy, i to już było widać po torze lotu Stocha, że nie bardzo było tam z czego odlecieć. W efekcie dopiero 17 miejsce. No ale rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do dobrych miejsc naszych reprezentantów. No i bardzo ciekawa refleksja też, że zawodnik, dwóch Polaków mamy w dziesiątce, a mimo to czujemy duży niedosyt. No ale to też dobrze świadczy o całej naszej reprezentacji, o wynikach osiąganych w tym sezonie. Oczywiście bardzo cieszy powrót Kuby Wolnego, który miał bardzo słaby początek sezonu, gdzie miał duże problemy w ogóle z zakwalifikowaniem się, czy to do konkursu, czy do czołowej trzydziestki. Widać, że troszkę popracował nad sobą i przynosi to bardzo dobre efekty.
Ten konkurs niedzielny wygrał Norweg Granerud, drugi był inny Norweg, Daniel Andre Tande, i na podium powrócił Stefan Kraft. Po tych problemach z początku roku, też związanych z koronawirusem, też ze słabszą formą, z tym, że nie skakał. No niestety w związku z tym gorszym miejscem Kamila Stocha na pierwszym miejscu umocnił się Granerud klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. On ma już prawie 1000 punktów, 948. 8. Kamil jest na miejscu 3. Na miejscu 4. Dawid Kubacki, na miejscu 5. Piotr Żyła, 14. jest Andrzej Stękała, a Kuba Wolny już awansował na 34. miejsce. Wyprzedza go jeszcze z naszych Aleksander Zniszczą, on ma miejsce 30.
Wydaje się, że dla Stocha takim realnym celem na chwilę obecną będzie prześcignięcie Eisenbichlera. Ta różnica punktowa od czasu turnieju 4 skoczni się drastycznie zmniejszyła. Obecnie Stoch traci do reprezentanta Niemiec dokładnie 62 punkty.
Tak jak mówiłem, weekend zawody w Zakopanem, w końcu będziemy mieć drużynówkę. Pamiętam w tamtym roku, nie było czwartego do tej drużyny, no i ten doleżał, musiał postawić albo na Kota, albo na Wolnego. Wybrał Wolnego, który spisał się źle w tamtym konkursie. Teraz zdawało się jeszcze do niedawna, że tym czwartym na 100% będzie Andrzej Stękała. Ale jak Kuba Wolny będzie skakał tak rewelacyjnie jak Fitize, no i Szatat w Zakopanem, no to będzie miał doleżał kolejny ból głowy, ale teraz ten pozytywny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tyle, jeżeli chodzi o skoki, bo troszkę rozgadaliśmy się, a tu jeszcze została piłka nożna, o niej za moment. There's a fire starting in my heart, reaching a fever. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of najpierw niemiecka Bundesliga, za nami już 15 kolejka tych rozgrywek. Jak to w Bundeslidze było ciekawie. No, chyba największa sensacja to zwycięstwo Schalke i aż w rozmiarach 4-0 z Hohenheim. Przegrał też Bayern Monachium. Oni akurat na wyjeździe przegrali z zawsze mocną Borussią Mönchengladbach. Tutaj jedna bramka Roberta Lewandowskiego. W hicie tej kolejki Lipsk, czyli wicelider tabeli, podejmował Borussię Dortmund. No ale Lipsy nie wykorzystał wpadki Bayernu Monachium i przegrał u siebie z Dortmundem 1-3.
Jeżeli chodzi o Schalke, no to trzeba powiedzieć, że to jest pierwsze zwycięstwo ligowe w ogóle tej drużyny od prawie roku. To jest naprawdę niesamowite, że zespół z taką historią wpadł aż w takie problemy. No być może ta efektowna wygrana z Hoffenheim będzie jakimś impulsem, który spowoduje, że Schalke opuści strefę spadkową. Na razie traci 4 punkty do 16 kolonii. Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to kolejna bramka w tym sezonie kontynuuje swoją znakomitą skuteczność. Tym razem oczywiście nie z gry, a z rzutu karnego. No
20 bramka w 15 kolejce, a on w jednym spotkaniu nie grał.
Tak. Jeżeli chodzi o Bayern, no to zaczął bardzo dobrze, w przeciwieństwie do swoich poprzednich spotkań. Jako pierwszy zdobył najpierw jedną, potem drugą bramkę i wydawało się, że Bawarczycy mają to spotkanie pod kontrolą, ale po raz kolejny okazało się, że Borussia Mönchengladbach, no to jest bardzo niewygodny rywal dla zespołu z Monachium i skończyło się zwycięstwem właśnie zespołu Borussii.
Co do Polaków, o Lewandowskim mówiliśmy, Piszczek cały mecz na ławce rezerwowych, Piątek zagrał 26 minut w meczu Hertha z Arminią, zdobył bramkę, ale ze spalonego, Rafał Gikiewicz 90 minut ze Stuttgartem, porażka Augsburga 1-4, w tym samym meczu 24 minuty Roberta Gumnego, Bartosz Białek na placu gry się nie pojawił. Włoska Serii A, 17 kolejka. No i tutaj Juventus podejmował Sassuolo 3-1. Chyba jednak największym hitem miało być spotkanie Romy z Interem, zakończone ostatecznie remisem 2-2. Lider tabeli Milan podejmował Torino. To spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0. Fiorentina podejmowała Cagliari, wygrała 1-0, ale o tym mówimy, bo tutaj Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny.
No, taki polski mecz rzeczywiście mieliśmy we Florencji i tak jak wspomniałeś, jedenastka obroniona przez reprezentanta Polski Bartłomieja Drągowskiego. Warto też oczywiście wspomnieć, że kolejne spotkanie w barwach Cagliari Sebastiana Walukiewicza, ale jeżeli chodzi o jego drużynę, no to kolejne spotkanie z rzędu już bez zwycięstwa i drużyna Cagliari, która wydawała się mocnym ligowym średniakiem, no tutaj niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej, obecnie jest na miejscu 16, ma 14 punktów i tylko 2 punkty przewagi nad znajdującymi się w strefie spadkowej Torino i Parmą. Także zobaczymy, jaka będzie też przyszłość szkoleniowca tego zespołu, bo rzeczywiście ta pasa niebezpiecznie się przedłuża.
Jeszcze Napoli, które odkupiło winę z poprzedniej kolejki, tym razem wygrało na wyjeździe z Udinese 2-1. Tutaj 90 minut Piotra Zielińskiego. We wspomnianym wcześniej meczu Torino z Milanem 45 minut zagrał Karol Linety, 90 minut Wojciecha Szczęsnego z Juventusu z Sassuolo, Kamil Glik 90 minut meczu z Atalantą, ale jego Benevento przegrało 1-4 w tym spotkaniu. I też 90 minut Arkadiusza Recy z Crotone.
No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że kolejna bramka Karola Świderskiego w lidze greckiej, troszkę być może zapomniany zawodnik, szczególnie na krajowym podwórku, ale radzi sobie w pałku całkiem nieźle, tym razem 78 minut i bramka z Atromitosem, chociaż jego drużyna przegrała 2-3, w następnym spotkaniu 68 minut, tym razem asysta w spotkaniu z Volos, a pałk wygrał 3-1, no i w tym sezonie statystyki ligowe Kuba Świderskiego wyglądają co najmniej przyzwoicie. 14 spotkań rozegranych, do tego doliczamy 7 bramek i 5 asyst.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać przy powołaniach, czy Świderski w końcu zostanie dostrzeżony przez trenera reprezentacji. No trzeba przyznać, że te liczby ma bardzo dobre i to jest drugi sezon z rzędu, kiedy ta systematyka jest.
Wydaje się, że warto dać mu szansę, biorąc pod uwagę obecną sytuację pozostałych napastników. No mam na myśli szczególnie Arkadiusza Milika, no, który od dłuższego czasu już nie pojawia się na murawie, więc być może warto poszukać jakąś alternatywę na wszelki wypadek, jeżeli chodzi o obsadę ataku.
Jeszcze La Liga. 18 kolejka za nami, jeżeli chodzi o Hiszpanię, ale tutaj niestety no, mamy taki ogromny rozdźwięk, bo na przykład Atletico Madryt w tej kolejce też pauzowało i lider tabeli Atletico ma rozegranych tylko 15 spotkań, a drugi Real czy trzecia Barcelona mają tych spotkań po 18.
Ja tylko wejdę ci w słowo, Paweł, i warto powiedzieć, dlaczego został odwołany mecz, bo nie chodzi o koronawirusa, bardzo nietypowy tak, powód jak na Hiszpanię, a tak zimy w tej części kontynentu bardzo dawno niewidziany. No, okazało się, że zima, jak to się mówi, zaskoczyła nie tylko drogowców, ale również piłkarzy i ludzi odpowiedzialnych za przygotowanie stadionów, więc rzeczywiście warunki pogodowe spowodowały to, że Atletico swojego meczu nie rozegrało.
A wracając do tych spotkań, które udało się rozegrać, to ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Barcelonę. Ciekawa, bo oni wygrali trzecie spotkanie z rzędu, co bodajże w tym sezonie jeszcze im się nie zdarzyło. No też wygrali to spotkanie wysoko, jak na nich w tym sezonie, bo 4-0. To kolejna no, taka nietypowa sytuacja w tym sezonie. Nietypowe jest też to, że wygrali ten mecz na wyjeździe i to, że dwie bramki strzelił nie tylko Messi, który też tych dubletów dawno nie strzelał, ale też Francuz
Griezmann, czy
Griezmann? Tak, wyleciało mi z głowy, który miał ogromne trudności w tym sezonie ze skutecznością.
No rzeczywiście Barcelona w tym sezonie grała w kratkę. Być może ta ostatnia seria zwycięstw spowoduje, że duma Katalonii rozpocznie marsz w górę tabeli. No na razie wygląda to w tych ostatnich meczach powiedzmy obiecująco. Trzecia pozycja Barcelony w tabeli z dorobkiem 34 punktów, 3 punkty straty do Realu, a liderem pozostaje Atletico, który ma rzeczywiście no, taki bardzo duży komfort w tym sensie, że nawet jeżeli Real ich dogoni, to Atleti ma 3 mecze mniej, więc te straty ewentualne jeszcze może nadrobić.
Real niespodzianka, bo tutaj tylko bezbramkowy remis z Osasuną, która jest przedostatnia. Jeszcze bardzo dobrze radzi sobie Sevilla, która wygrała z rewelacją początku tego sezonu, czyli z Realem Sociedad, 3-2. Sevilla ma na razie 6. miejsce, ale też rozegrała tylko 16 spotkań.
I warto podkreślić bardzo dobrą postawę drużyny Villarreal. Żółta Łódź Podwodna naprawdę nieźle radzi sobie w obecnych rozgrywkach. Po 18 rozegranych spotkaniach 32 punkty i 4. miejsce w tabeli, a więc na chwilę obecną dające im udział w Lidze Mistrzów, a Villarreal w ostatnim meczu ligowym rozbił na wyjeździe Celtę Vigo 4-0. Celtę, która w tym sezonie mimo to w tabeli jest dużo wyżej niż w ostatnich latach, ponieważ obecnie na 8. pozycji.
Nam został jeszcze 86. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2020 roku, ale o nim za moment.
Baby, it's cold outside.
I gotta go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been
I'm hoping that you dropped
so
in.
Very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my
mine.
My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
My father
hurry?
Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so really I'd better scurry.
Beautiful, please don't
well,
hurry.
Baby, just to have a drink.
I'll put some records on while I
the
pour.
The neighbors might think,
baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
Break this spell.
I'll take your hat.
Oh,
your hair
you.
Looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no,
mind if
sir.
I move in
as
sense of hurt my pride.
I really can't say.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside. You're very pushy, you know.
I like to think of it as opportunistic.
Simply must go.
Baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been.
How lucky that you
so
dropped in.
Nice and warm.
Look out the window at that
my
storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
gosh,
vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
I gotta get home.
Baby, you'll freeze out there.
Say, lend me your comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I feel when I touch your
but
hand.
But don't you see?
How can you do this thing to
there's
me?
There's bound to be a talk tomorrow.
Think of my lifelong
at
sorrow.
At least there'll be plenty in play.
If you got pneumonia and you
I
die.
Really can't stay.
Get over that hold up.
Baby, it's cold. Just another drink, then.
Well, I took a lot of convincing.
Tak jak mówiliśmy, teraz o tym plebiscycie, o którym zawsze jest głośno, no i też różne wątpliwości pojawiają się też prawie, że co roku. No mi się wydaje, że w tym roku, jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to wątpliwości być nie mogło. W końcu Robert Lewandowski został najlepszym polskim sportowcem w roku, tutaj oczywiście w roku 2020. No i gdy popatrzymy na jego osiągnięcia, te międzynarodowe, no to chyba nie może być wątpliwości.
No myślę, że dużo większe wątpliwości były w roku chociażby 96, kiedy w roku Igrzysk Olimpijskich, gdzie mieliśmy bodajże 7 złotych medali w Atlancie, wszystkich medalistów złotych z olimpiady pogodził piłkarz Marek Citko. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tak naprawdę jedynym jego osiągnięciem był tak naprawdę gol strzelony na Wembley i strzelony w barwach Widzewa przeciwko Atletico Madryt. No wtedy rzeczywiście odbiło to się dużym echem. No tutaj mamy zawodnika, już mówiliśmy o tym nieraz, który osiągnął ze swoim klubem wszystko, co mógł. Wygrał mistrzostwo, puchary, został w wszystkich możliwych rozgrywkach królem strzelców. Oczywiście pojawiło się dużo krytycznych głosów, szczególnie na mediach społecznościowych, z pytaniem, co zrobił dla Polski. No trudno, żeby coś mógł zrobić dla Polski, skoro w tym roku nie mieliśmy żadnej dużej liczącej się imprezy. Mam na myśli Euro, więc być może w przyszłym roku Lewandowski będzie jeszcze miał okazję ku temu, żeby udowodnić to, że ten tytuł sportowca roku nie był dziełem przypadku.
Tym bardziej, że wygrał też plebiscyt międzynarodowy, a to w przypadku piłkarzy z Polski no, nie zdarzało się.
No i dodajmy wcześniej. Do tego jednak, że no nie oszukujmy się, plebiscyt tego typu jest też poniekąd wymiernym popularności danej dyscypliny sportu i jeżeli zapytalibyśmy za granicą o najbardziej znanych Polaków, to jednak wydaje mi się, że nazwisko Lewandowski w tym momencie jest dużo bardziej popularne od nazwiska Igi Świątek, oczywiście nie umniejszając tego historycznego sukcesu Polski tenisistki, bo przypomnijmy, że Świątek to pierwsza polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju wielkoszlemowym.
Tak, ale Iga Świątek tą karierę dopiero zaczyna. Ona została teraz, zajęła drugie miejsce, no i myślę, że pierwsze, jakie będzie dalej, tak jak wygra jeszcze parę turniejów, to na pewno to pierwsze miejsce kiedyś zajmie. Na trzecim miejscu Kamil Stoch, no to jest niespodzianka, ponieważ Kamil, no nie licząc tego sezonu, to tamten sezon miał jednak troszkę słabszy. Na czwartym miejscu, no to dla mnie największa niespodzianka, to Kajetan Kajetanowicz. Na piątym miejscu Bartosz Zmarzlik. Też raczej niespodzianka, bo Bartosz Zmarzlik dokonał czegoś, co żaden Polak dotychczas nie dokonał, czyli obronił tytuł, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Na szóstym miejscu Natalia Maliszewska, na siódmym Jan Błachowicz, ósmy Wilfredo Leon, dziewiąta Katarzyna Niewiadoma i dziesiąty Dawid Kubacki.
No tylko tak pokrótce, bo czasu mamy bardzo mało. Zaskakujące jest to, że w roku 2000, który rozpoczął się zwycięstwem w turnieju czterech skoczni, nie Kamila Stocha, ale Dawida Kubackiego, to właśnie Kubacki znalazł się niżej, ale to też zrzucam na fakt tego, że jednak triumf Stocha w TCS-ie to jest świeże wydarzenie. O triumfie Kubackiego część kibiców mogła zapomnieć. No i rzeczywiście dopiero piąte miejsce Bartosza Zmarzlika, trzeba mówić dopiero piąte, bo Zmarzlik po raz kolejny został mistrzem świata w swojej dyscyplinie, a tymczasem Kajetanowicz, który był szczebelek wyżej, nie został mistrzem, nie został nawet wicemistrzem, tylko został drugim wicemistrzem świata w WRC3.
Tak w skrócie wyglądał ten 86. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2020 roku. My już z Państwem się dzisiaj żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień.